Kamil Gapiński, witam Was bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Trigapa. Jeżeli słuchaliście poprzedniego, to nie będziecie zdziwieni tym, kto jest moim gościem, ponieważ pod koniec poprzedniego podcastu zapowiedziałem, że będę rozmawiał z Michałem Rynkowskim, czyli moi drodzy, z dyrektorem Polady, a Polada to Polska Agencja Antydopingowa. Zanim więcej o moim gościu i zanim więcej o tym, o czym będziemy rozmawiać, to chciałem powiedzieć, że polecam ostatni odcinek, ponieważ moim gościem był Maciej Rakowski, czyli trener pływania, człowiek, który o tym pływaniu napisał książkę, który szkolił pływaków w Ameryce, w Anglii, a jego wychowanką jest mistrzyni świata z Dohy na 400 metrów zmiennym. Więcej szczegółów w ostatnim odcinku podcastu. Polecam też przedostatni odcinek podcastu, szczególnie dla panów w wieku moim i pana Michała, bo my jesteśmy niemalże rówieśnikami, czyli takich panów koło 40. Joga w triatlonie to też jest ważne, bo jak ktoś się potrafi rozciągać i dba o własne ciało, to wtedy to ciało mu lepiej służy podczas wysiłku triatlonowego. Także to takie dwa odcinki, które polecam. Oczywiście polecam też patronite.pl/trigapa. Tam można wspomóc powstawanie podcastu. Jeżeli go lubicie słuchać, to zawsze będzie mi miło, jak jakąś dyszkę wrzucicie. A teraz już przechodzimy do naszego gościa i do tematu rozmowy, który nie jest dla mnie super fajny, ponieważ mnie dużo ludzi o tego Roberta Karasia zaczepia i mówi, jak to jest w tym twoim środowisku triatlonowym, wy tam się pewnie koksujecie, bo jest ten Karaś. Wcześniej jak był Karaś, to było, o, ten triatlon to pewnie Karaś i nikt więcej, bo on robi te dystanse ultra. I mnie się nie chciało tłumaczyć ludziom spoza triatlonu, jak to dokładnie wygląda. Wy też mi nie raz, nie dwa mówiliście, że dla wielu w Polsce spoza środowiska triatlon równa się Robert Karaś. O tym będziemy mówić, ale nie tylko Robert Karaś dzisiaj będzie naszym tematem. Pogadamy generalnie o dopingu w triatlonie i myślę, że też w tych sportach wytrzymałościowych. Panie Michale, witam serdecznie. No i tak dowiedziałem się tutaj na kawce przed startem naszej rozmowy, że też z triatlonistą amatorem rozmawiam, bo panu również zdarza się startować.
Tak, zgadza się. Co prawda mój debiut stosunkowo niedawno nastąpił, dlatego że w czerwcu zeszłego roku tak naprawdę mam dopiero jedną czwartą Ironmana za sobą. Ale przygotowuję się do następnej rywalizacji. No zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Natomiast zupełnie podchodzę do tego luźno. Robię to tak naprawdę dla własnej satysfakcji. No chyba taki właśnie lekki kryzys wieku średniego mnie dopadł i po prostu chciałem spróbować czegoś nowego. A no jakby nie patrzeć, triatlon jest pewnego rodzaju wyzwaniem, zwłaszcza w kontekście pływania. I myślę, że czasami to pływanie jest taką największą przeszkodą, która jednak no, w jakiś sposób jest dosłownie zimnym prysznicem dla niektórych, żeby w ten triatlon nie wchodzić, chociaż no, wszystko jest do oswojenia.
To jest zabawne, bo mój gość właśnie z poprzedniego odcinka, czyli Maciej Krakowski, też wspominał o tym, że jako trener pływania w pewnym momencie miał kryzys wieku średniego, chciał sobie coś udowodnić i zrobił w jego przypadku Ironmana, będąc koło 40. Pamiętam ten wywiad dla kanału sportowego. Ja jeszcze wtedy w nim byłem. To było w zeszłym roku, kiedy powiedział otwarcie w rozmowie z Tomaszem Smokowskim Robert Karaś coś w stylu: wiedziałem, że to biorę, natomiast nie zagłębiałem się, co to jest, bo miałem to w dupie. Zapytałem tego gościa, od którego wziął doping, czy to jest legalne. Odpowiedział mi: 72 godziny i nie będziesz miał tego w organizmie, więc wiedziałem, że to jest coś nielegalnego. Powiem szczerze, że jak ja tego posłuchałem u Tomka, to mi opadły ręce. To znaczy ja już jakby no, straciłem jakikolwiek rezon, miałem ochotę uderzać głową w ścianę. Jak pan to usłyszał, to jaka była pana reakcja? Bo zakładam, że pan też to widział.
Tego w ogóle się chyba nikt nie spodziewał w ogóle, żeby coś takiego usłyszeć. Zazwyczaj zawodnicy idą w zaparte i niespecjalnie zdradzają się z tym, jak doszło do zastosowania substancji zabronionej. Tu faktycznie było tak, że zawodnik przyznał się do nie dość, że do stosowania, ale do świadomego zastosowania. Tutaj oczywiście to tłumaczenie następne tłumaczenia, które się pojawiały, one były ukierunkowane na to, że no jednak to zastosowanie wtedy drostanolonu i meldonium, bo dwie substancje też były za pierwszym razem wykryte. Celem stosowania tych substancji były walki w Fame MMA, natomiast nie udział w rywalizacji ultratriatlonowej, więc to powiem szczerze, też było zaskakujące, jak można oddzielić jeden sport od drugiego, organizm jest jeden i korzyści, które płyną ze stosowania steroidów, one są na dłuższy czas, a zwłaszcza powiedziałbym, że bo też mówi się o tym, że no ale po co stosować steroidy w triatlonie? No tak samo można było powiedzieć, po co stosować testosteron w kolarstwie. Więc on generalnie pochodne testosteronu wpływają pozytywnie na trening ogólnie. Powodują, że jest więcej mocy. Rzeczywiście ten przyrost masy mięśniowej może czasami nie jest wskazany, no ale siła mięśniowa jest istotna. Regeneracja jest szalenie istotna, dlatego że mięśnie szybciej się odbudowują. Więc na to też należy zwrócić uwagę, że jednak przy tak wyczerpujących treningach, gdzie cały czas mamy do czynienia z mikrourazami, no trzeba w jakiś sposób te mięśnie odbudowywać. Więc tutaj jak najbardziej stosowanie steroidów ma sens.
Mnie w ogóle rozbawiło, bo jeszcze pan został trochę tak naprawdę zaczepiony. To znaczy Robert Karaś czepiał się dyrektora Polada, że ten udzielił wywiadów, w których mówił o możliwych sankcjach i zawieszeniu Karasia, że stracił przez takie gadanie sponsorów i 600 tysięcy złotych. Więc w ogóle panie Michale, jak pan śmiał zadziałać w stronę tego, żeby Robert Karaś stracił sponsorów?
Można powiedzieć, że za to polskie państwo mi płaci w tym znaczeniu, że płaci mi za to, żeby mówić w sposób jasny o walce z dopingiem w sporcie, zabierać głos wtedy, kiedy jest to konieczne, kiedy pojawiają się informacje, które należy wyprostować. I tutaj akurat w tych moich wypowiedziach odnosiłem się do okresu zawieszenia potencjalnego zawodnika. Dzisiaj wiemy, że został zawieszony na 2 lata, ale realnie groziły mu 4 lata dyskwalifikacji. To stało się faktem, więc tutaj cóż, że sponsorzy akurat się odwrócili, no to nie jest wina Michała Rynkowskiego, tylko to jest wina samego zawodnika, który dopuścił się stosowania substancji zabronionych, więc należy tak to traktować. Natomiast wiem, że później Robert Karaś wycofał się z tych słów. Ja też mówię, że już szczerze mówiąc od bardzo długiego czasu w ogóle nie odnosiłem się do tych komentarzy, ponieważ no, nie uznawałem ich za poważne.
Moi koledzy na Weszło fajnie to podsumowali w tekście, który się pojawił jakiś czas po całej tej historii, że to jak historia gościa, który jechał autobusem miejskim, nie kupił biletu, bo kolega mu mówił, że na tej trasie nigdy nie widziano kontrolerów. Nagle jednak kanar wpadł do środka, zablokował kasowniki i wystawił mu mandat. I teraz ten gość jest oburzony na kolegę, że takie rzeczy mu opowiedział, na kontrolera, że wykonuje taki zawód oraz na miejscowy zakład transportu miejskiego, że ustalił taki regulamin. No my się tutaj śmiejemy, ale to jest dobre porównanie.
Tak, no można tak rzeczywiście to spuentować. Myślę, że to dość trafne. Szukanie winnych, powiedziałbym, w systemie i dookoła. No cóż, tak też należy zrozumieć, że zawodnik chce się bronić i stara się bronić jak na tyle, ile może, ale ja się może odniosę już troszeczkę, odejdę od sprawy samego Roberta Karasia, natomiast przejdę do takiego szerszego kontekstu w ogóle walki z dopingiem w sporcie, tego jak przepisy antydopingowe są skonstruowane i one stanowią jasno, że to zawodnik jest odpowiedzialny za to, co znajdzie się w pobranej od niego próbce, czy to będą markery substancji, czy to będą metabolity, czy to same substancje zabronione, więc wtedy dochodzi do stwierdzenia wykrycia, no i oczywiście następnie w drodze postępowania wyjaśniającego, a później dyscyplinarnego do stwierdzenia naruszenia przepisów antydopingowych, więc te przepisy antydopingowe, one są bardzo rygorystyczne i one nakładają na zawodników dużą odpowiedzialność, przede wszystkim w kontekście dochowania należytej staranności, żeby nic nie dostało się do organizmu, czy to przez suplementy diety, czy to przez pożywienie, czy też leki.
Tutaj muszę przypomnieć, że głos zabrał wtedy w całej tej sprawie również brat Roberta, czyli Sebastian, przesympatyczny człowiek, z którym nomen omen po przejściu z Weszła FM na Spotify i na Apple Podcast nagrałem pierwszy odcinek Trigapy. Uważam, że obecny sposób wypowiadania się Roberta w mediach jest tragiczny. Nie rozumiem, jak można być tak wulgarnym, aroganckim i pewnym siebie człowiekiem. Nie wiem, czy on sobie zdaje sprawę, jaką słowa mają siłę przy takich zasięgach i że jak jakiś młody człowiek może się na nim wzorować, a niestety przykro mi to stwierdzić, ale moim zdaniem nie jest to dobry wzór do naśladowania. No tutaj też, kiedy ja to czytałem, nie wiem jak pan, ale ja miałem takie... No byłem pełen podziwu dla Sebastiana Karasia, bo to jest jednak jego brat. Oni może nie żyją w jakichś super dobrych relacjach, czy nie żyli, ale publicznie potrafił w jakiś sposób jego zachowanie potępić.
To oczywiście jest zupełnie, to już bardzo osobisty komentarz. No, tutaj też nie chcę wchodzić w jakieś, czy coś oceniać relacji rodzinnych, natomiast no, na pewno tak z perspektywy ludzkiej wydawanie takich oświadczeń też w kontekście członka rodziny na pewno nie jest łatwe, lekkie i przyjemne. Tutaj faktycznie sam Sebastian Karaś odciął się od, od tego, co robi brat. Natomiast tak w szerszym kontekście widać, że negatywnie jest oceniana postawa zawodnika. Tutaj faktycznie jest tak, że środowisko sportowe, powiedziałbym, że no w przeważającej mierze, zwłaszcza to pochodzące ze sportu wyczynowego, negatywnie ustosunkowało się do tej ostatniego przypadku wykrycia substancji zabronionych, co jest budujące w tym znaczeniu, że widać, że zawodnicy chcą uczciwej rywalizacji sportowej. Chcą, jeżeli mają do czynienia z mistrzami, chcą, żeby to byli mistrzowie, którzy doszli do swoich sukcesów w sposób uczciwy, bez dopingu, czy też bez łamania jakichkolwiek reguł sportowych, bo to już mówimy o szerszym kontekście sprawy.
Ja tutaj uzupełnię, że chociażby napisała kilka zdań Urszula Radwańska, siostra Agnieszki, i co z tego, że złapany dwa razy na dopingu, zapewne za chwilę walka w Fame MMA, znów promowanie w mediach, podcasty u celebrytów i udawanie sportowca, piękny wzór do naśladowania dla młodzieży. Dużo bardziej, powiedziałbym, ostry był Marek Plawgo. Przypomnę, że to w przeszłości znakomity biegacz na 400 metrów przez Płocki, ale też niezwykle inteligentny facet, który dał taki wpis. Cyniczny oszust pozostaje cynicznym oszustem. Obrzydliwa kreatura niszcząca wizerunek przepięknego sportu. Ja może troszeczkę to wyspokoję, natomiast tu trzeba sobie jasno, panie Michale, powiedzieć, że ktoś taki jak Robert, kto w oczach wielu Polaków kojarzy się z triatlonem i jakby triatlon kojarzy się z Robertem, czyli triatlon równa się Robert Karaś, no robi fatalną reklamę całemu środowisku, ponieważ ja wielokrotnie, kiedy rozmawiałem sobie z różnymi triatlonistami, to oni byli po prostu źli, czy z trenerami, czy z zawodnikami, bo mówią, po pierwsze, nasze sukcesy są niedoceniane, bo my tam walczymy na innych dystansach, startujemy w Pucharach Świata, walczymy na pełnym Ironmanie, a ludzie tak naprawdę mówią tylko o Karasiu, który ściga się w wyścigach dla 20 osób. No a po drugie, jak on już padł na dopingu, to wiadomo, że żyjemy w społeczeństwie bardzo mocno skorym do oceniania, więc robi się ten znak równości, triatlonista równa się dopingowi.
Tutaj na pewno oczywiście ten odbiór społeczny może być negatywne, to oczywiście też trzeba by było przeprowadzić jakieś badania na podstawie tego, co rzeczywiście płynie ze środowiska, można do takich wniosków dochodzić, ale to też powiedziałbym, nie tylko to dotyczy triatlonu. Takie, jeżeli dotykamy w ogóle przypadków naruszeń przepisów antydopingowych, głośnych, to często później pojawia się taka sytuacja, że okej, jeden zawodnik został złapany na dopingu, drugi zawodnik został złapany na dopingu i nagle opinia publiczna zaczyna traktować sportowców, że nie można dochodzić do sukcesów sportowych bez stosowania dopingu, bez drogi na skróty, co jest oczywiście nieprawdą, dlatego że na podstawie czy badań ankietowych, czy też naszych kontroli antydopingowych, które realizujemy, większość sportowców gra uczciwie i też jest gro sportowców, które wspierają te działania antydopingowe, co naprawdę, naprawdę cieszy. Natomiast czasami właśnie jest tak, pojawiają się takie krzywdzące opinie, że cóż, no żeby cokolwiek osiągnąć w sporcie, to trzeba stosować doping. Trochę porównam do tego, że no jeżeli ktoś, żeby zarobić pierwszy milion, to najpierw trzeba go ukraść, tak? Więc to też taki podobny stereotyp, takie uproszczenie na pewno da bardzo wielu krzywdzące.
No i moi drodzy, sytuacja sprzed kilkunastu dni. Florida Anvil Ultra Triathlon, trasa pięciokrotnego Ironmana, 60 godzin 21 minut 24 sekundy, czas Roberta Karasia, pobił poprzedni rekord świata o niemal 7,5 godziny, rekord świata Adriana Kostery, który zresztą opowiadał w Kanale Zero u Krzyśka Stanowskiego, mojego szefa, że on się nie porównuje do Roberta, bo wie, że Robert jest od niego zawodnikiem szybszym, czy tam był szybszym, ale to już zostawmy. Natomiast jak ja przeczytałem tłumaczenie Roberta Karasia, to zacząłem się zastanawiać, czy on jest cyniczny, czy on jest niedoinformowany, no bo otrzymałem informację z USADA, że w moim organizmie nadal znajdują się pozostałości substancji, które wykryto u mnie po zawodach w Brazylii. To było jego oświadczenie i między innymi pan wyjaśniał, że to chyba jest jednak niemożliwe.
Po pierwsze, zacznijmy od tego. Zawodnik wystartował w zawodach mimo odbywania kary zawieszenia. Oczywiście mógł to zrobić, ponieważ mamy do czynienia z inną federacją sportową. No niemniej jednak, jeżeli byśmy popatrzyli na to etycznie, to cały czas odbywał karę za poprzednie naruszenie przepisów antydopingowych, więc pozostawiam już stawiam pytanie, czy w ogóle powinien brać udział w rywalizacji sportowej. To po pierwsze. Dobrze, wziął, został skontrolowany, wyszły dwie substancje, które jedna jest tą samą substancją, która została wykryta przy pierwszym badaniu, natomiast druga jest inną substancją, ponieważ tak jak wspomniałem, przy pierwszej kontroli antydopingowej realizowanej w Brazylii został wykryty drostanolon i meldonium, natomiast w przypadku tego ostatniego badania w lutym w USA, na Florydzie, wykryto drostanolon i klomifen, więc to są dwa różne zestawy substancji, to po pierwsze. Po drugie, drostanolon jest to steroid anaboliczno-androgenny. Te substancje są eliminowane z organizmu dość szybko. Tak jak ogólnie pochodne testosteronu, niektóre mogą być troszeczkę dłużej się utrzymywać, czy niektóre krócej. Natomiast okres taki uśredniony wynosi około 30 dni. Według badań naukowych no zazwyczaj ten maksymalny okres był około 29 dni, ale też powiem szczerze, no trzeba brać pewien margines błędu, ponieważ może to zależeć od diety, treningu, cech osobniczych, dawek stosowanych, częstotliwości, więc to oczywiście jest strasznie wiele czynników, które wpływają na to, jak dana substancja jest wydalana, natomiast mechanizmy wydalania i farmakokinetyki są znane, zostały przebadane. I tutaj przede wszystkim fakty naukowe przeczą takiemu podejściu, że rzeczywiście moglibyśmy mieć jeszcze do czynienia z pozostałościami po poprzedniej kontroli, bo różnica między pierwszą a drugą kontrolą to jest 8 miesięcy, natomiast jeszcze musielibyśmy dodać troszeczkę czasu wstecz, ponieważ do zastosowania substancji jeszcze przed pierwszą kontrolą doszło jeszcze wcześniej, więc jest to no cóż, nieprawdopodobne, jeżeli chodzi o drastanolon, natomiast jeżeli chodzi o klomifen, to rzeczywiście jest to substancja, która dość długo może utrzymywać się w organizmie, do kilku miesięcy, nawet do 9, natomiast no cóż, ta substancja nie była obecna za pierwszym razem.
Co teraz? Jak to będzie wyglądać? Bo tak jak pan powiedział, był wcześniej zawieszony Robert Karaś, nie powinien móc startować, no ale jakaś organizacja go do startu mimo tego zawieszenia przyjęła. Jakie będą następne konsekwencje tego, że po raz drugi został na tym dopingu złapany?
Tutaj w ogóle ocenę całego przypadku będzie przeprowadzać amerykańska agencja antydopingowa, a konkretnie organ dyscyplinarny USADA. Zawodnik w tej chwili jeszcze ma dosłownie kilka dni, żeby podjąć decyzję o potencjalnej analizie próbki B. Jeżeli oczywiście podejmie decyzję, żeby to analizować, no to wtedy ta analiza zostanie przeprowadzona, otrzymamy informację my jako Polada, no sam zainteresowany, jaki jest wynik tej analizy. Jeżeli zostanie potwierdzony wynik analizy próbki A, co jest bardzo wysoko prawdopodobne, no to wtedy przechodzimy już do postępowania właściwego, zawodnik będzie miał możliwość złożenia wyjaśnień, przedstawienia chociażby tej tezy, która została publicznie przedstawiona w mediach, będzie miał prawo do obrony i sama amerykańska agencja antydopingowa już będzie oceniała ten przypadek, na ile rzeczywiście mogło dojść do, powiedzmy, ponownego wykrycia substancji. Natomiast biorąc pod uwagę, tak jak mówię, doniesienia naukowe, no ja bym był bardzo sceptyczny co do tego, że cóż, no nie dojdzie jednak do stwierdzenia naruszenia przepisów antydopingowych, bo tak jak powiedziałem, w zorganizowanym sporcie, sporcie wyczynowym obowiązuje ta zasada, że to zawodnik jest odpowiedzialny za to, co zostanie wykryte w pobranej od niego próbce. Jeszcze tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, ponieważ kontrola antydopingowa, która była realizowana w USA, ona była realizowana na podstawie przepisów amerykańskiej agencji antydopingowej, które są z kolei kopiuj i wklej niemalże Światowego Kodeksu Antydopingowego. USADA jest sygnatariuszem też tego kodeksu, współpracuje ze Światową Agencją Antydopingową, więc w tym wypadku zawodnik będzie sądzony tak jak standardowy, czy w sposób standardowy jak zawodnik ze sportu olimpijskiego, czyli jakby posiadał licencję chociażby Polskiego Związku Triatlonu czy Międzynarodowej Unii Triatlonowej. Więc tutaj te konsekwencje będą o wiele poważniejsze, ponieważ kara, która może być nałożona na sportowca, będzie miała charakter uniwersalny, czyli będzie się rozciągała nie tylko na jedną federację, ale będzie się rozciągała na wszystkie federacje sportowe olimpijskie i te nieolimpijskie uznawane przez MKOL, jak również wszystkie kraje UNESCO, które podpisały Międzynarodową Konwencję o zwalczaniu dopingu w sporcie, czyli cały świat.
Czyli podsumowując, nie będzie takiej sytuacji, że znowu jakaś organizacja zaprosi Roberta Karasia, a on wystartuje, czy nadal będzie to możliwe? Bo to bym chciał doprecyzować, bo myślę, że dla wielu osób, które, wie pan, nie interesują się tam tym tak aż bardzo i na co dzień w tym nie siedzą, to już mają w głowach miszmasz. Co teraz może się właśnie wydarzyć?
Niestety taki scenariusz, że pojawi się jakaś organizacja, która zdecyduje się na to, żeby zaprosić zawodnika do rywalizacji. No takiego scenariusza nie możemy wykluczyć, dlatego że mamy cały czas do czynienia z taką szarą strefą w sporcie. Federacji, które no, nie funkcjonują w tym zorganizowanym ruchu olimpijskim czy też nieolimpijskim, no, po prostu są to prywatne przedsięwzięcia, więc tego nie możemy wykluczyć. Nie możemy wykluczyć też takiej sytuacji, że sam zainteresowany po prostu uzna, że no, dlaczego na przykład sam nie mógłby sobie zorganizować takiego zawodu, tak jak niektórzy biją rekordy Guinnessa. Więc tutaj różne scenariusze mogą wchodzić w grę. Niemniej jednak na pewno będzie to utrudnione, dlatego że tak jak powiedziałem, no ten zakres obowiązywania kary będzie bardzo szeroki. Pytanie też, czy w ogóle ktokolwiek się zdecyduje na realizację kontroli antydopingowej w okresie zawieszenia. Jeżeli to ta kara będzie obowiązywała, to nie sądzę, żeby w ogóle jakakolwiek agencja antydopingowa na świecie zdecydowała się na przeprowadzenie kontroli antydopingowej na zawieszonym zawodniku.
Jaka ta kara może być w najgorszym wypadku dla Roberta Karasia? Taka najdłuższa.
Tutaj oczywiście to zależy od podejścia amerykańskiej agencji antydopingowej, natomiast na dzisiaj jest takie, że to naruszenie z USA jest traktowane jako potencjalnie drugie naruszenie przepisów antydopingowych, czyli recydywa, więc może grozić kara nawet 8 lat dyskwalifikacji.
Czyli słyszycie, moi drodzy, sytuacja Roberta Karasia jest na ten moment, powiedziałbym, nie do pozazdroszczenia. Ja specjalnego współczucia do niego nie mam. Panu Michałowi tutaj pewnie nie wypada prywatnych tez stawiać, no bo występuje dzisiaj w tym programie jako szef Polskiej Agencji Antydopingowej. Natomiast wychodzimy od tego Roberta Karasia i zastanawiam się na temat badań antydopingowych w Polsce podczas zawodów triatlonowych. Być może to też ma przełożenie na biegowe, na amatorskie, bo ja zazwyczaj słyszę, że ich się nie robi, bo one są po prostu najzwyczajniej w świecie za drogie. Lech Jaroniec, szef Akademii Triathlonu.pl, w jednej ze swoich wypowiedzi mówił, że jeżeli próbka kosztuje kilkaset euro i chcielibyśmy przebadać na Mistrzostwach Polski podium z każdej kategorii wiekowej, no to mamy nagle kilkadziesiąt osób i 100 czy 200 tysięcy złotych na przebadanie amatorów. Ja zacznę od tego, czy to faktycznie jest takie drogie, czy być może to wygląda już inaczej, albo czy w najbliższym czasie jest szansa, że to będzie tańsze, żebyśmy tutaj te rzeczy doprecyzowali.
Zanim odpowiem w kontekście kosztów, może najpierw powiedziałbym o Narodowym Programie Badań i to, co my robimy jako Polska Agencja Antydopingowa. Jeżeli chodzi o zawody typu Mistrzostwa Polski, one są obstawiane przez naszych kontrolerów antydopingowych, więc organizator, no tutaj akurat Polski Związek Triathlonu, nie ponosi żadnych kosztów za realizację tej kontroli. Natomiast nie ukrywajmy, że ta kontrola jest na pewno ograniczona. Nie jesteśmy w stanie zbadać wszystkich kategorii wiekowych, ale tak to jest, funkcjonuje także w każdej innej dyscyplinie sportu, więc koncentrujemy się po prostu na tych kategoriach, gdzie ryzyko stosowania dopingu jest najwyższe. Natomiast jeżeli chodzi o zawody o naturze bardziej prywatnej, już wychodząc poza Mistrzostwa Polski, chociaż czasami tutaj to też ta granica, gdzie jest, mówimy o prywatności, w sensie przedsięwzięciu prywatnym, a publicznym powiedzmy, no to jest dość krucha. W każdym razie, jeżeli chodzi o koszty, to mógłbym powiedzieć, że tanio to już było, niestety, więc na pewno taniej nie będzie. Natomiast nie powiedziałbym, że te koszty są jakoś wyjątkowo wysokie. Przeprowadzenie jednej kontroli średnio to jest koszt około 1200 zł. Zazwyczaj jeżeli mówimy o kontroli na imprezie na przykład biegowej, bo sporo jest organizatorów imprez biegowych, którzy się do nas zgłaszają, to jest powiedzmy około 3 próbek, 3600. Oczywiście to też zależy, gdzie te zawody są rozgrywane, czy jest daleki dystans, że kontrolerzy muszą przemieszczać, czy na przykład muszą przyjechać dzień wcześniej, muszą jeszcze zostać zakwaterowani w hotelu, no to wiadomo, że te koszty wtedy rosną, ale to jest około właśnie 1200-300 zł za próbkę w Polsce. Jeżeli chodzi o Zachód, na pewno te koszty będą wyższe, ale też nie jakoś szalenie, ta różnica nie będzie jakaś szalona. Więc jeżeli, powiedziałbym, organizator planuje budżet danych zawodów sportowych, no też może ująć to po prostu już w swoim kosztorysie. Może należałoby, oczywiście nie chcę nic sugerować na twardo, ale może jeżeli uczestnicy by rzeczywiście chcieli, żeby ta kontrola antydopingowa się odbywała, no to może zdecydować się, że poniesiemy dodatkowe koszty jako uczestnicy. 10 zł, 15 zł, no to myślę, że...
Tak, to jest ciekawe, bo można tutaj w konkretnym środowisku triatlonowym stosować taki argument, skoro chcecie czystego sportu, mówimy o zawodnikach, i płacicie dziesiątki tysięcy, chociaż to jest trochę populizm, wiadomo, za rower i tak dalej, za start kilkaset złotych i tak dalej, to czy nie bylibyście gotowi na powiedzmy tam 500 zawodników, którzy biorą udział w imprezie X, dać 10 zł ekstra na kontrolę antydopingową i z tego, nie wiem, badamy zwycięzcę age grupy Open albo badamy cztery wylosowane po prostu osoby, bo być może tak chyba też można, że możemy wylosować i wtedy przynajmniej ci, którzy biorą coś i robią to z premedytacją i z age gruperami, jadąc na dane zawody, no zastanowią się dwa razy, czy jechać, czy nie, bo może być tak, że przyjdzie kryska na matyska, bo akurat albo właśnie wygrają age grupę, która wiadomo już, że będzie badana, albo zostaną wylosowani.
Tak, oczywiście. Tutaj podejście do tego, jak tą kontrolę antydopingową przeprowadzać, jest, powiedziałbym, no tutaj jest pełna swoboda, więc można się koncentrować na konkretnej właśnie kategorii wiekowej, możemy koncentrować się na płci, możemy robić losowanie. Powiedziałbym pełna dowolność. Oczywiście to zależy od organizatorów, ale chciałem zwrócić też uwagę na inną kwestię. Zwłaszcza to jest taka, powiedziałbym, takie doświadczenie płynące ze współpracy z organizatorami imprez biegowych. Tak jak powiedziałem, najczęściej właśnie z nimi współpracujemy. I często jak było ogłaszane, że ta kontrola antydopingowa będzie, nagle niektórzy zawodnicy z niektórych krajów nie decydowali się na udział w tej imprezie, mimo że już wcześniej byli zapisani. To rzeczywiście to byli tacy usual suspects, niestety. Później te kontrole się odbywały i było wszystko w porządku, więc ci, co zwyciężali, rzeczywiście zasługiwali na to, żeby te trofea odbywać. No i czasami też poważne, powiedziałbym, nagrody finansowe.
Czy jeżeli chodzi o świat biegania, to wyjąwszy Rosję, bo to już jest stan umysłu, jakby... od Soczi, to w ogóle myślę, że mało kto traktuje większość rosyjskich sportowców poważnie, ale to Kenia na przykład jest rzeczywiście takim dużym problemem i plagą?
Dzisiaj Kenia zdecydowanie tak, ale też Etiopia zaczyna być, coraz więcej informacji zaczyna się pojawiać, że też ten problem dotyka etiopskich zawodników, ale Kenia tak i przede wszystkim możemy powiedzieć tak, ponieważ są na to dowody, dlatego że jest coraz więcej naruszeń przepisów antydopingowych. Ja teraz sobie przypominam taką sprawę sprzed półtora roku jednej właśnie kenijskiej zawodniczki, która brała udział w imprezie biegowej w Polsce, uzyskała wynik pozytywny. Najpierw zastanawialiśmy się, czy to jest zawodnik, czy to jest amatorka, czy jednak to jest zawodnik pochodzący ze sportu wyczynowego, czyli posiadający licencję jakiegoś związku sportowego. Długo nam zajęło ustalanie z Federacją Lekkoatletyczną, Kenijską Federacją Lekkoatletyczną, czy rzeczywiście ta zawodniczka posiada licencję, posiadała licencję i później sprawę przekierowaliśmy już do Kenijskiej Agencji Antydopingowej, która będzie wyciągała konkretne konsekwencje. Więc to też jest tak, że czasami zawodnikom się wydaje, że okej, dobrze, przyjadę do Polski, wezmę udział w amatorskiej imprezie, amatorskiej, tak, w cudzysłowie oczywiście, imprezie biegowej, nic mi nie grozi, no a później jest kontrola, a później się okazuje, że no jednak świat się o tym dowiaduje i też w tym naszym środowisku antydopingowym informacja, przepływ informacji jest bardzo szybki i ma charakter globalny, więc też jeżeli pojawia się informacja o wyniku pozytywnym, od razu pozytywnym, czyli wykrywamy substancję zabronioną, o tej informacji od razu wie Światowa Agencja Antydopingowa, właściwa Federacja Sportowa, Narodowa Agencja Antydopingowa z perspektywy pochodzenia kraju, no i też ta organizacja antydopingowa, która przeprowadzała kontrolę, więc to od razu jest, z automatu wiedzą wszyscy zainteresowani i jeżeli jest taka potrzeba jakiejś dalszej współpracy, ta współpraca się odbywa, wymiana informacji i tak dalej.
A jak wygląda poziom zaangażowania i finansowy tych związków w Afryce? Ja oczywiście tutaj nie mówię o sumach, bo zapewne pan ich nie zna, nie chodzi mi o taki poziom szczegółu, ale czy w Etiopii, czy w Kenii to nie jest też tak, bo gdzieś mi chyba śmiknął taki tekst, że czasami po prostu tamtejsze, czy federacje, czy być może agencje antydopingowe trochę przymykają oko na swoich sportowców. To rzeczywiście kiedyś miało miejsce, czy to jest taka miejska legenda bardziej?
Tutaj jeżeli chodzi o Kenię, jeżeli chodzi o Etiopię, nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o Kenię, to no, ta droga do tego, żeby system antydopingowy funkcjonował lepiej, no ona już, nie chcę powiedzieć, że została przebyta, bo to jest proces. Natomiast na pewno sytuacja jest lepsza. porównaniu do tego, co było jeszcze kilka lat temu. Tak samo Jamajka też była takim przykładem, że tam niewiele się działo i tam system antydopingowy na Jamajce wymagał reform i to zostało zrobione i jest zdecydowanie lepiej. Po pierwsze mogę powiedzieć też ze swojego doświadczenia. Mamy dobrą współpracę z Kenią, mamy dobrą wymianę informacji. Też widzimy, że też dobra jest współpraca nie tylko pomiędzy nami bezpośrednio, ale między kenijską agencją antydopingową, a chociażby takimi strukturami jak ITA, International Testing Agency, która realizuje kontrole antydopingowe na zlecenie różnych federacji sportowych i też współpracuje z nami, więc to też takim jest pośrednikiem troszeczkę. Powiedziałbym, że też coraz większa liczba przypadków, wykrywania przypadków naruszeń przepisów antydopingowych przez kenijskich zawodników, to jest też ten efekt właśnie lepiej funkcjonującego systemu w Kenii. Natomiast musimy sobie zdawać też sprawę z tego, jakie są ogromne wyzwania stojące przed kenijską agencją antydopingową, bo chociażby badanie zawodników poza zawodami, którzy właśnie gdzieś są zlokalizowani w jakiejś wiosce, nie ma żadnych adresów, nie ma nic, więc jest jakaś chata, tak, w której mieszka zawodnik, nie ma żadnego numeru, więc też nie ma jak zadzwonić. Czasami taki zawodnik może zostać uprzedzony odpowiednio, jak gdzieś już widać na horyzoncie samochód, bo zbyt często się taki obrazek nie pojawia, więc to są naprawdę poważne wyzwania stojące przed takimi organizacjami, o których my, no tak dla nas to jest taka totalna abstrakcja, tak, to jest inny świat, czy na przykład internet, tak, to też problemy, czy nawet telefony, więc są obszary, gdzie rzeczywiście no, ciężko się dodzwonić chociażby.
Moi drodzy, Michał Rynkowski, Polada jest moim gościem, teraz kącik trenerski i zaraz wracamy. Już robot, Stream Team jest dzisiaj ze mną w kąciku trenerskim. Wiadomo, że głównym tematem przewodnim tego odcinka jest Robert Karaś. Wiadomo też, że on zazwyczaj chodzi w parze z Adrianem Kosterą u wielu, na szczęście nie w kwestiach dopingowych. Natomiast niezależnie od tego, pogadamy sobie dzisiaj o tym wyzwaniu Adriana Kostery i o tym, jak ono jest, że tak powiem, obserwowane z perspektywy jednego z głównych sponsorów, bo Trimp takim jest. Mariusz, dzień dobry, witaj.
Cześć, witam.
Tak się zastanawiam, czy musiał ciebie jako triatlonowego świra długo Adrian przekonywać, żebyś do tego wyzwania dołączył, czy wręcz przeciwnie, to ty do niego się odezwałeś, że chcesz mu pomóc. Jak to się w ogóle gdzieś tam przed rokiem narodziło?
Ciekawa historia. My pojechaliśmy z Michałem Wojtyło do Bretta Settona, do Szwajcarii, no i po drodze akurat odbywały się te zawody 10-krotnego Ironmana, gdzie występował i Karaś, i Kostera. No to mówimy, dobra, skoczymy, zobaczymy, jak to w ogóle wygląda na żywo. No bo wiesz, w mediach to jest wizerunek jeden, co innego, kiedy masz okazję doświadczyć tego. No i byliśmy nastawieni do tego średnio. No my jako osoby, które wywodzą się czysto z takiego normalnego triatlonu, miały nagle zobaczyć coś ultra, no dla nas to było trochę śmieszne, mówiąc zupełnie serio. No i tam pojechaliśmy i powiem ci, że no byliśmy super pozytywnie zaskoczeni atmosferą, która tam panowała, w ogóle tym wyścigiem, tymi ludźmi. Wiesz, to jest w ogóle coś zupełnie innego niż taki normalny triatlon. Ale wtedy też jeszcze nie myśleliśmy o tym, że w jakiś tam sposób będziemy współpracować z Adrianem i będziemy jego sponsorem przy tym wydarzeniu 365, bo chyba nawet nie miał jeszcze wtedy tak w 100% tego rozpisanego na kartce, kiedy to ma wystartować. No i później minęły miesiące i nagle się okazało, że Adrian śpi w aucie, w swoim busie u mnie na parkingu pod chatą we Wrocławiu, w Parku Grabiszyńskim, i gdzieś tam napisał, że jutro będzie, wiesz, biegał z ludźmi. I mówię, kurde, co on tutaj robi, no nie? No i przez zupełny przypadek, wiesz, spotkaliśmy się, mówię do niego, stary, następnym razem jak będziesz, no to wpadaj, wiesz, spać u mnie w chacie, a nie będziesz spał w aucie, gdzieś w busie. No i wtedy już on zaczął mi opowiadać o wyzwaniu, jak to się powoli zaczyna rozkręcać. No i krok po kroku, słówko po słówku, jakoś w tym projekcie się znaleźliśmy.
Powiedz mi, czy ten projekt wydawał ci się, jak poznałeś Adriana, czymś, co będzie w stanie on zrealizować? Czy w pierwszej chwili, jak to się wszystko zaczynało, to pomyślałeś, że kolesia pojebało, no ale w sumie jest sympatyczny i fajny, więc mu pomogę?
No to mniej więcej było w ten sposób, że nie tylko ja, też inni sponsorzy No w ogóle panuje u nas taka, bym powiedział, naprawdę przyjacielska, rodzinna atmosfera, jak się wszyscy spotykamy, czy tam na rozpoczęciu, czy jakichś takich właśnie okazjach świątecznych mamy okazję ze sobą pogadać. No to raczej wszyscy wtedy myśleliśmy, że to jest solidnie porąbany pomysł i obawialiśmy się w ogóle, w jaki sposób on to zniesie, czy to jest do zrobienia, bo nikt na świecie czegoś takiego nie robił. No ale co, z czasem okazało się, że to jest taki normalny dzień pracy. Adrian sobie z tymi trudami radził bardzo dobrze. Fizycznie znosi to naprawdę świetnie. Czasami po prostu jak to w życiu, no nie? Chce ci się bardziej, czasami chce ci się mniej. Ale też wszyscy się nauczyliśmy tego, że głupio to zabrzmi. Szczególnie, wiesz, nawet dla mnie, dla osób, które takiego wysiłku nie podejmowały, ale jednak wydaje się, że to kurde nie jest niemożliwe, że to nie jest, że tutaj nie chciałbym, żeby budować jakiś wizerunek jego też nad człowieka, tak jak jest u jego, jak może nie kolegi, ale rywala byłego, więc jest to osiągalne, tylko wymaga super dyscypliny i to wszystko, co on robi, się dzieje w tak wolnym tempie, że dlatego też każdy może do tego wyzwania dołączyć i jak gdyby być jego częścią. Taka jest idea tego wszystkiego.
Miałeś taki moment, że przeszły cię wątpliwości, czy on da radę? Ja przyznam szczerze, że śledząc to wszystko od początku, to na tych etapach rowerowych, kiedy było naprawdę zimno i patrzyłem na niego, to miałem takie refleksje, czy w pewnym momencie po prostu nie pęknie. I to chyba był jedyny przypadek, kiedy się nad tym zastanawiałem.
Chyba, no najpierw się w ogóle baliśmy pływania, czy się tam nie rozchoruje, wiesz, jakieś zatoki i tak dalej, bo ta woda w pewnym momencie robiła się zielona, czasami było zimno, to przeszedł. Jeżeli chodzi o rower, to tutaj raczej obaw nie mieliśmy, to jest naprawdę gość taki twardy, mentalnie twardy. I chyba największe obawy gdzieś mieliśmy, jeżeli chodzi o bieganie, kiedy on zacznie, wiesz, ruszać ten cały aparat ruchu, czy tutaj nie będzie jakichś kłopotów. I do tego biegania faktycznie najdłużej się dostosowywał. Gdzieś coś tam go pobolewało. Zresztą to nie jest tak, że on, wiecie, robi te swoje wyzwanie i nic się nie dzieje. Przychodzi do mnie, do chaty, bo teraz akurat biega u mnie pod domem i mnie tym cały czas denerwuje, bo ja, wiesz, wstaję, jem śniadanie, Kostera biegnie, jem obiad, Kostera biegnie i masz ty świadomość, że gość robi ci kolejny, gość robi kolejny maraton, a ty tutaj, wiesz, jako sportowiec to ci gul skacze, no nie? Ale jak przychodzi do mnie, wypijemy sobie kawkę, pogadamy i później trzeba ruszyć na bieganie, bo dołączam do niego na parę kółek. No to trzeba się rozruszać, no nie? No to te ścięgna, te achillesy, to nie jest tak, że to jednak nic nie czuję, to boli. Tylko, że tak jak powiedziałem, wszystko jest naprawdę robione powolutku, tak? Ty mówiłeś mi dzisiaj, że będziesz biegał około 7.0, no i my tak startujemy, no nie? Gdzieś koło 7.0, później sobie przyspieszamy na jakieś tam 6.30, czasami jak nas poniesie fantazja, no to koło 6.0, ale też pewnie z czasem Adrian już mi mówił, że będzie chciał Trochę jeszcze bardziej przyspieszyć na niektórych maratonach.
Tak się zastanawiam, czy on się zmienił przez ten już niespełna rok jako człowiek, czy na tyle, na ile go znasz, to wyzwanie w jakiś sposób na jego głowę po prostu wpłynęło?
To trudne pytanie. Na pewno się zmienił. Myślę, że czuje większą popularność, chociaż on jest cały czas tym wszystkim bardzo naturalny, bo przychodzisz na przykład, dołączasz do niego na rowerze i masz jednak gościa, który ma owłosione nogi, a nie wygolone i świecące jak u prawdziwego triatlonisty, wiesz, jeździ ci w jakichś kurde kaloszach, żeby mu nie było zimno, później tak samo biega w jakiejś tam brudnej koszulce, wiesz, taki normalnie człowiek, totalnie dostępny on jest. Więc palma mu tej popularności, czy woda sodowa mu nie odbiła. Jak on się zmienił? Chyba w taki sposób, że mam wrażenie, że ma dużo pomysłów na siebie. On na siebie, wydaje mi się, nie patrzy przez pryzmat właśnie jakiegoś super sportowca, tylko takiego człowieka, który chciałby inspirować ludzi, który pokazywać ma, że warto marzyć, warto mieć cele, je realizować. Warto żyć aktywnie, no nie? I opowiada mi o tych swoich pomysłach, które będą się działy. No oczywiście, jeden z tych najbliższych to jest znowu dziesięciokrotny Ironman i ten, to jego nastawienie, że tam chciałby zrobić ten rekord świata. Pewnie go zrobi, ponieważ z perspektywy wyzwania 365 dziesięciokrotny Ironman teraz, to wiesz, jest to jakiś taki mały Mickey, no nie?
Są jakieś obawy, jeżeli chodzi o ten ostatni etap biegowy, no bo patrząc na niego teraz, wydaje się, że wszystko jest w porządku. Fajne jest też to, że chyba bieganie jest takim z trzech sportów, gdzie jednak masz te komunikacje z ludźmi, nawet nie chyba, tylko na pewno na najwyższym poziomie, no bo okej, na rowerze też do Adriana ludzie dołączali, ale jednak nawet jak z kimś jedziesz, to raczej z nim za dużo się nie nagadasz, a już na pewno nie tyle, co na bieganiu. No to bieganie, jak Adrian wrzuca nawet swoje gdzieś Insta story, po prostu widać, że szczególnie w weekendy przyciąga naprawdę spore grono ludzi, które myślę, że w jakiś sposób mogą go jeszcze bardziej, tak wiesz, puszować do zamknięcia tego challenge'u.
Nie wiem, czy są jakieś obawy. Raczej się nie boimy. No tutaj nic nie powinno się wydarzyć, chociaż to jest tylko, wiesz, zdrowie człowieka i odpukać. Jeżeli dalej to będzie toczyło się tak, jak się toczy, to nic specjalnego nie powinno się wydarzyć i ta meta, myślę, że zostanie osiągnięta. A jak nie zostanie, no to nie zostanie, no trudno, tutaj nikt się nie będzie napinał.
Wracamy do naszej rozmowy. Michał Rynkowski, dyrektor Polady, a więc Polskiej Agencji Antydopingowej. W 2013 roku opublikowano pracę naukową na temat stosowania dopingu w amatorskim triatlonie. W ankiecie przebadano 3000 zawodników amatorów startujących w Ironman Frankfurt, Ironman 70.3 Wiesbaden, Ironman Regensburg. I co się okazało, moi drodzy, że z tych 3000 prawie 30% startujących przyznało się do stosowania dopingu w różnej formie. No przyznam szczerze, panie Michale, że jak ja to usłyszałem, to się złapałem za głowę. Czy rzeczywiście myśli pan, że to są realne liczby i co trzeci sportowiec, amator, który trenuje czy triatlon, czy może też bieganie, może coś brać?
Włos się jeży na głowie, można by było powiedzieć, jeżeli rzeczywiście te 30% oddaje skalę. Trudno mi się do tego ustosunkować, bo też nie znam szczegółów metodologicznych tej ankiety i też czasami problem polega na tym, jak zawodnicy, co oni uznają, że jest zabronione, a co nie jest, więc też musimy się odnosić do ich wiedzy, bo może jest tak, że na przykład niektórzy są chorzy na astmę i co generalnie, co do zasady, można stosować leki przeciwastmatyczne w dawkach terapeutycznych z pewnymi wyjątkami. Więc mogli na przykład w ten sposób uznać, że stosują doping. Zawodnicy, którzy są chorzy na cukrzycę, muszą stosować insulinę, też która jest substancją zabronioną. Więc tutaj musielibyśmy się zastanowić, są leki, które zawierają pseudoefedrynę. Też, więc jeżeli kontekst miałby być czysto sportowy, to rzeczywiście no jest to informacja zatrważająca. No niemniej jednak wydaje mi się też z naszej, nam w ogóle jako środowisko antydopingowe, wydaje się, że problem dzisiaj dopingu w sporcie amatorskim jest coraz bardziej poważne. Do takiej tezy dochodzimy przede wszystkim po współpracy z policją. Bierzemy udział w różnego rodzaju wspólnych operacjach, gdzie likwidujemy, czy przede wszystkim policja, my ich wspieramy w tym, ale gdzie są likwidowane podziemne laboratoria steroidowe, które są prowadzone przez zorganizowane grupy przestępcze, które handlują głównie steroidami anaboliczno-androgennymi i skala tego handlu jest ogromna. I kanały dystrybucji rozciągają się na całą Europę, ale nawet właśnie niektóre zorganizowane grupy przestępcze funkcjonujące w Polsce transferowały te substancje do Australii, do Stanów Zjednoczonych, do Azji, więc tak naprawdę, no cóż, żyjemy w globalnej wiosce dzisiaj, mimo że może ta globalizacja wydaje się, że chociaż to już wychodzę zupełnie tak już raczej jest w regresie, ale no tutaj zdecydowanie nie. Powiedziałbym, że to pokazuje ta skala, że jednak popyt jest spory. Tylko teraz jest pytanie, czy ten popyt jest związany bardziej z tym, że chcemy mieć piękną sylwetkę. I większość odbiorców zazwyczaj jest właśnie ukierunkowanych na to, że chcą mieć szybkie efekty, chcą wyglądać dobrze, czy bardzo dobrze, tak jak prawda, z pięknego czasopisma, czy bardziej są nastawieni na osiąganie wyników sportowych. Oczywiście ciężko to rozgraniczyć też, bo jeżeli stosujemy steroidy anaboliczno-androgenne i jesteśmy mocni w sporcie sylwetkowym, to też się to przekłada na, czy może się to przekładać na uprawianie sportu w innych dziedzinach, czy podnoszenie ciężarów, czy nawet jakieś sporty wytrzymałościowe, teoretycznie. Więc tutaj jest to zastanawiające i powiem szczerze, wydaje się to poważniejszym problemem, ale bardziej problemem z perspektywy zdrowia publicznego, niż z perspektywy sportu jako takiego, bo my jako Polada jesteśmy odpowiedzialni za walkę z dopingiem w sporcie wyczynowym. Sport amatorski też jest dla nas istotny, natomiast jeżeli chodzi o sport amatorski, my mamy ograniczone narzędzia, bo jeżeli chodzi o kontrole antydopingowe, my możemy je przeprowadzać na zlecenie organizacji, które prywatnych, które od nas tego oczekują z jednej strony, no i z drugiej strony my możemy realizować działania edukacyjne, szeroko pojmowane, które będą miały na celu uświadomić odbiorców potencjalnych substancji zabronionych, że może nie tędy droga, tak, że szkoda po prostu zdrowia.
Tak się zastanawiam, bo pan od lat już no, musi się zmagać z różnymi historiami dopingowymi i co by o tym Robercie Karasiu nie mówić, to on się chociaż przyznał, że coś wziął. A zazwyczaj to jest trochę taka zasada, że łapią mnie za rękę i ja mówię, że to nie jest moja ręka. Moje pytanie jest takie, czy da się to jakoś pi razy drzwi procentowo powiedzieć, ilu sportowców idzie w stronę Karasia i jak już ma ten wynik pozytywny, to faktycznie przestaje się wygłupiać i mówi, dobra, no prawda jest taka, że wziąłem. A druga rzecz jest taka, bo oczywiście to jest najpopularniejsze tłumaczenie, nie no, tam podali mi w wołowinie, w steku argentyńskim albo w czym innym. Czy rzeczywiście tak się czasem zdarza i jak to jest często, że ktoś faktycznie przyjął ten doping po prostu nieświadomie, czy przez własną głupotę, czy przez niesprawdzenie tego, bo był chory i wziął jakieś leki, które zawierały środki dopingujące. Jak to wygląda? Tak z pana wieloletniego już doświadczenia.
Powiem tak, że najczęstszym tłumaczeniem jest to, że faktycznie zawodnicy, no cóż, wskazują, że nie wiedzą na to, jak substancja dostała się do organizmu, albo nawet czasami nie chcą nic na ten temat mówić, ale oczywiście zdarzają się też takie przypadki, gdzie zawodnicy wskazują, że na przykład źródłem pochodzenia substancji był suplement diety, który mógł być zanieczyszczony, czy właśnie żywność. I muszę powiedzieć, że my nie traktujemy takiej linii obrony jako no coś absurdalnego i powiedzmy z założenia nie wymagającego weryfikacji. My każdy taki przypadek weryfikujemy, dlatego że jest to możliwe. Dlatego że chociażby jeżeli chodzi o klenbuterol, jeden też ze steroidów anaboliczno-androgennych, chociaż specyficzna substancja, nie do końca steroid anaboliczno-androgenny, jest obecna w niektórych krajach, czy jest stosowana w tuczu zwierząt i po prostu jest obecna w mięsie, które po spożyciu tego zanieczyszczonego mięsa sami tak naprawdę stajemy się niestety, nasze ciało staje się nośnikiem tego klenbuterolu i faktycznie w próbce pobranej podczas kontroli antydopingowej on może być obecny. Takie przypadki były, takie przypadki po prostu muszą być weryfikowane. Jeżeli zawodnik jest w stanie udowodnić, że przebywał w jakimś określonym czasie w danym kraju, gdzie wiemy o tym, że ten klenbuterol jest stosowany na masową skalę do tuczu zwierząt, no to wtedy oczywiście też w zależności od stężeń i tak dalej, to jeżeli faktycznie nauka pozwala nam stwierdzić, ok, dobrze, tutaj wysoko prawdopodobne jest, że doszło do spożycia zanieczyszczonej żywności, dobrze, no to w takim razie należałoby taki przypadek traktować w sposób zdecydowanie łagodny albo nawet odstąpić od wymierzenia kary. Ale też powiem szczerze, powiem o takim innym przypadku, dość zabawnym przynajmniej w moim odczuciu. Mieliśmy do czynienia kiedyś z kulturystą, u którego wykryliśmy w próbce 12 substancji zabronionych. On mówi tak, no dobrze, ja stosowałem to i to, ale tego to nie stosowałem.
Czyli proszę bardzo, nie będziecie mnie obrażać za to, moi drodzy. A jakoś to jesteśmy w stanie ubrać w procenty właśnie, jak to pi razy drzwi wygląda, że nie wiem, rzeczywiście 1 na 100 sportowców przyjmuje to nieświadomie, czy bardziej 5 na 100, czy bardziej 10 na 100?
Tutaj oczywiście to też zależy od konkretnego roku. W ostatnich latach ja widzę, że taki jest trend raczej zniżkowy, jeżeli chodzi o nieświadome stosowanie substancji zabronionych. Po części mam nadzieję, oczywiście to nie można dochodzić do takich wniosków wprost, mam nadzieję, że jest to efekt naszej edukacji antydopingowej, ale na przykład były takie lata, jak chociażby 2012, gdzie 21 przypadków, w sumie mieliśmy 63 przypadki, to naprawdę rekordowy rok w ogóle, 21 przypadków dotyczyło wykrycia substancji o nazwie metylohexanamina, obecnej tylko i wyłącznie w suplementach diety, w spalaczach tłuszczu, w przedstartówkach i faktycznie sportowcy bardziej lub mniej świadomie stosowali te preparaty i później dochodziło do właśnie niestety wyników pozytywnych. Więc to oczywiście czasami mogli już balansować na pewnej granicy, bo mogli wiedzieć, że jest ta substancja zabroniona, a później bronić się tym, że mając wiedzę, że ona znajduje się w suplementach diety, ta skala była dużo większa. Teraz zdarzają się przypadki stosowania substancji, które są obecne w suplementach diety, zanieczyszczonych. I taki chociażby ostatni przypadek dotyczył Kamila Majchrzaka, naszego tenisisty. Co prawda to była sprawa prowadzona i przez nas, i przez nie federację, ale ITIA, czyli to jest międzynarodowa organizacja Integrity zajmująca się tenisem. ITIA zastosowała łagodniejszą sankcję na zawodniku właśnie ze względu na charakter wykrycia substancji w suplemencie, z którego korzystał.
Najdziwniejsze tłumaczenie, jakie pan słyszał, bo ja zakładam, że to jest poważna praca, ale czasami chyba trudno zachować powagę. To trochę jak z uczniem, który przychodzi na maturę i leje wodę tak zwaną, nie wiem, na maturze z polskiego czy z historii, wymyślając coś, i widziałem takie sytuacje, że nauczyciele nie wytrzymywali. Czy pan jednak już osiągnął, że tak powiem, mistrzostwo w tym poker face'ie i mało co jest w stanie ten uśmiech na twarzy spowodować.
Pamiętam taki przypadek jednej zawodniczki, która wraz ze swoim partnerem przyszła właśnie, no tak jak teraz siedzimy w Polskiej Agencji Antydopingowej, przyszła do nas i właśnie mówi, no tak, już wiem, jak doszło do tego naruszenia przepisów antydopingowych. Mój partner stosował tą substancję, no i odbywaliśmy stosunek seksualny i to jest właśnie ta droga przejścia. Więc no i też już wylegitymował się partner dowodem i tak dalej, więc no było to rzeczywiście takie dość trudne. To akurat taki scenariusz był bardzo nieprawdopodobny, bym powiedział. Natomiast w przyszłości w ogóle takie sprawy się zdarzały, że na przykład partnerka stosowała jakąś maść zawierającą konkretną substancję zabronioną, no i poprzez po prostu błony śluzowe dochodziło do tego, że jednak później partner też był pozytywny. Ale z takich absurdalnych też tłumaczeń, chociaż wtedy ocenionych na korzyść zawodnika, no to sprawa Gasqueta, tenisisty sprzed wielu, wielu lat i słynny kokainowy pocałunek poznanej na imprezie koleżanki, która też zeznała tak, że się całowała, że właśnie wtarła w dziąsło i później zawodnik był pozytywny. Czy dzisiaj by to przeszło? Ja nie jestem aż tak przekonany, dlatego że nauka poszła o wiele, wiele dalej. Też organy dyscyplinarne, które orzekają w sprawach dopingowych, są lepiej uzbrojone, jeżeli tak mogę powiedzieć, w wiedzę. I czy dzisiaj by się to obroniło? Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że sytuacja zawodnika mogłaby być gorsza.
A to jest cały czas wyścig, że wy idziecie do przodu w kwestii nabywania umiejętności wykrywania dopingu, ale i ten doping się robi coraz bardziej, jak mówią Amerykanie, sophisticated, taki wyrafinowany?
Tak, i tu oczywiście jak w każdej dziedzinie życia, jest ktoś, kto goni, jest ktoś, kto ucieka, i tak pytanie, czy zaraz nie będziemy się gonić w kółko wszyscy. natomiast no to jest, powiedziałbym, naturalne, tak? Jedna dziedzina się rozwija, druga też dziedzina się rozwija i to idzie równolegle. Dzisiaj powiedziałbym, że dostrzegamy takie trendy w stosowaniu dopingu, że raczej nie mówimy o stosowaniu nowych substancji zabronionych, tylko stosowaniu starych substancji zabronionych w inny sposób. I na przykład dotyczy to erytropoetyny słynnej, zwłaszcza z kolarstwa, która stosowana w mikrodawkach jest trudniej wykrywalna. Mimo że daje, przekłada się na wyniki sportowe, może nie tak spektakularnie jak kiedyś, natomiast no, trudniej jest ją wykryć. Więc to mikrodawkowanie, czyli nie już stosowanie końskich dawek, ale mniejszych, wpływa na to, że no cóż, my mamy jako organy antydopingowe troszeczkę więcej problemów, ale po prostu musimy podchodzić do kontroli w sposób bardziej, też modne słowo, inteligentny, czyli bazować na analizach, bazować na informacjach pochodzących ze środowiska sportowego i lepiej typować zawodników do kontroli antydopingowej, co nie jest łatwe, dlatego że my jako Polska Agencja Antydopingowa jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie dyscypliny sportu, olimpijskie i te nieolimpijskie uznawane przez MKOL, które w Polsce funkcjonują, więc tego jest naprawdę dużo, jest dużo wielu zawodników i to jest spore wyzwanie.
A jakie są dzisiaj takie najpopularniejsze, że tak powiem, metody regularnego sprawdzania zawodników? Kiedyś był, znaczy pewnie nadal jest, ten paszport biologiczny i też to, na co często zawodnicy narzekali, czyli że muszą się legitymować na 2-3 tygodnie do przodu, gdzie oni będą, żeby ewentualnie kontroler się pojawił, co z punktu widzenia Was jako kontrolera, umówmy się, jest dla mnie jak najbardziej możliwe i jak najbardziej ważne, no bo wtedy ta ewentualna osoba X, która coś bierze, nie będzie wiedzieć, kiedy ma to wypłukać.
Tak, cały czas realizujemy i powiedziałbym, że coraz w większym stopniu realizujemy niezapowiedziane kontrole antydopingowe w miejscu pobytu zawodników. Mamy teraz ponad setkę zawodników, którzy zostali wytypowani, czy są typowani w każdym roku do tego, żeby podawać dane pobytowe. Każdy taki zawodnik musi podać jednogodzinne okienko testowania na każdy dzień, czyli jednogodzinne okienko testowania to jest ten okres, w którym zawodnik jest dyspozycyjny dla kontrolerów antydopingowych. Zazwyczaj podają zawodnicy godziny poranne, bo tak jest najprościej, szczerze mówiąc i najłatwiej dla wszystkich. 7:08, 6:07, wtedy przyjeżdżamy, pukamy, budzimy zawodnika, pobieramy próbkę moczu od razu po obudzeniu, jak trzeba też próbkę krwi. I tutaj właśnie dochodzimy do tego, jakie są nowe programy profilowania zawodników, ponieważ tak, mamy profil hematologiczny, paszport biologiczny ogólnie szeroko pojmowany, ale teraz mamy trzy moduły. Profil steroidowy, profil hematologiczny to jest to, co już funkcjonuje od dłuższego czasu, ale mamy także nowy moduł, który jest rozwijany, moduł endokrynologiczny, który też będzie tak naprawdę służył do tego, żeby typować pewnych zawodników do dalszej kontroli antydopingowej w sytuacji, kiedy są pewne odstępstwa w samym profilu zawodnika. Natomiast jeżeli chodzi o profil, wracam do profilu hematologicznego, czyli tego profilu, który opiera się właśnie na badaniach krwi. Tak naprawdę analizujemy parametry czy czerwonych ciałek, czy białych ciałek i nie tylko. I na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, ok, czy po pierwsze na początku, czy zawodnik mieści się w średniej populacyjnej, natomiast później już zawężamy tą średnią do średniej takiej indywidualnej. Jeżeli widzimy jakieś odstępstwo nagle, że nagle czerwone ciałka idą w górę albo białe idą w dół, generalnie jakieś anomalie, no to wtedy taka anomalia, jeżeli nie ma żadnego uzasadnienia, powiedziałbym, środowiskowego do tego, żeby powstała, nie wiem, jakaś choroba zawodnika, trening na wysokości, wypadek jakiś, no to wtedy może być orzeczona kara i stwierdzono, że doszło do naruszenia przepisów antydopingowych właśnie na podstawie tych danych profilowych.
Powiedział pan, że w 2012 roku było 63 wykryte przypadki stosowania dopingu w Polsce. Jak to się w ostatniej dekadzie właśnie zmieniało? To raczej jest tendencja spadkowa dzisiaj, stała, wzrostowa?
Powiedziałbym, że tak, na przestrzeni ostatnich lat jest spadkowa i stała. Tak od pandemii jest to około 20 przypadków rocznie i zobaczymy, jak będzie wyglądał ten rok, dlatego że to jest rok to już olimpijski, ale też jeszcze przedolimpijski i zazwyczaj tak jak, chociaż Tokio było wyjątkowe, bo też było rozgrywane w pandemii, ale zazwyczaj te lata, w których odbywały się letnie igrzyska olimpijskie, no faktycznie tych przypadków było nieco więcej. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku.
A jaki panie Michale, jest pana, powiedziałbym, taki potencjał armii Polady? To znaczy, ilu jest kontrolerów, którzy faktycznie na bieżąco pracują i tych ludzi sprawdzają? Ile to jest kontroli w polskim sporcie pi razy drzwi przeprowadzanych rocznie i jaki jest wasz budżet?
Budżet to jest, może zacznę od budżetu, a powinienem na końcu o pieniądzach, ale może zacznę, jak już to wybrzmiało, to jest 9 milionów złotych. Większość tak naprawdę tego budżetu przeznaczamy na kontrole antydopingowe. Powiedziałbym, że około 65%. To jest dość kosztowne. Jeżeli chodzi o samo biuro, w tej chwili mamy 15 osób, które funkcjonują na pełnym etacie, mamy też 5 osób, które z nami współpracują na B2B, ale też mamy oczywiście kontrolerów antydopingowych. W tej chwili zresztą realizujemy nabór. Aktualnie mamy 41 kontrolerów antydopingowych. Ta liczba się czasami zmienia, czasami jest troszeczkę więcej, czasami mniej. I to jest właśnie tak grupa, która realizuje kontrole antydopingowe. Staramy się też selekcjonować ten personel w sposób bardzo ostrożny, dlatego że osoby, które zostają kontrolerami antydopingowymi, nie powinny mieć konfliktu interesu, nie powinny współpracować z światem sportu. Jeżeli taki konflikt się pojawia, wtedy zastanawiamy się, jak do tego podejść. Czy zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że separujemy danego kontrolera antydopingowego z realizacji kontroli na danym środowisku sportowym albo w ogóle na grupie całej dyscyplin sportu.
To teraz może tutaj pomożemy zrobić nabór. Jak zostać takim kontrolerem? Jakie trzeba właśnie spełnić wymogi? Czy trzeba mieć jakieś specjalne ku temu wykształcenie, przejść kurs? Bo może ktoś z naszych sportowców, amatorów, a ja znam parę takich osób w triatlonie, tak zacietrzewionych na doping, tak nienawidzących dopingu, że może z rozpędu ja tu jeszcze panu jakiegoś kontrolera załatwię.
Zapraszamy zawsze. Co prawda teraz już kończymy ten nabór, więc nie ma za bardzo możliwości, żeby się jeszcze do niego tutaj dopisać. Ale tutaj te kryteria są bardzo, powiedziałbym, ogólne. Tak naprawdę 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych, wykształcenie średnie i brak konfliktu interesów i dwie ręce, głowa do pracy, mile widziany język angielski. I oczywiście to już są bardzo, powiedziałbym, też staramy się selekcjonować te osoby, że po pierwsze, żeby to byli pasjonaci sportu, żeby, ale też nie za bardzo, bo na przykład, no niestety, ale nie można brać autografów od znanych zawodników podczas kontroli antydopingowej, to jest poważny proces, więc to przede wszystkim muszą być osoby, które będą gwarantowały, że będą działały bezstronnie i będą działały w sposób rzetelny. I to jest dla nas najistotniejsze.
Czyli jak ktoś liczy, że będzie kontrolerem antydopingowym, żeby sobie zrobić zdjęcie z mistrzem olimpijskim i jeszcze potem wziąć autograf, to raczej nie jest to dobra droga, moi drodzy. Przeczytałem wczoraj, gdy się przygotowywałem do naszego podcastu, słowa Colina Chartiera, czyli jednego z znanych triatlonistów, który na tym dopingu wpadł, i on mówił, też zresztą w podcaście amerykańskim bodajże, tak: ostatecznie nie wierzę, że rywale z czołówki są czyści i jeśli mam zamiar spróbować wygrać, nie mogę mieć wystarczającej wiary w siebie, jeżeli wierzę, że najlepsi zawodnicy stosują doping. Myślę, że to smutne, że podjąłem taką decyzję. Nie mam dowodów na to, że to są ci najlepsi goście, natomiast ta wiara, którą miałem w to, że oni biorą i są najlepsi, doprowadziła mnie do ćpania. Byłem niezadowolony z tego, gdzie byłem w sporcie. Próbowałem naśladować proces norweski, długie, nudne sesje, ten sam styl życia. Im częściej to robiłem, tym bardziej byłem nieszczęśliwy. Ja nie usprawiedliwiam go, żeby była jasność, ale myślę sobie, że taki tok myślenia może mieć wielu. To znaczy, ja myślę, że on bierze i dlatego jest taki dobry, więc ja na wszelki wypadek też wezmę, żebym nie był gorszy.
Parę lat temu już w sumie, w 2012-2014, czyli 12 i 10 lat temu, przeprowadzaliśmy taką ankietę na maratonie warszawskim i poznańskim, właśnie wśród sportowców amatorów. I jedno z pytań było, czy stosujesz doping, i generalnie tam odsetek był bardzo niski, ale czy podejrzewasz innych, że stosują doping, to już było 50%. Więc niestety wygląda to w ten sposób, że nie ma zaufania do osób, z którymi się rywalizuje, chociaż właśnie czasami pytanie, czy są faktyczne podstawy do tego, żeby aż tak do tego podchodzić. I też widzimy chociażby współpracy z rodzicami niektórymi, którzy się do nas zgłaszają, na przykład mówią, że no nagle 10-latek w pływaniu taki progres zrobił, niesamowity, po prostu musi stosować doping. Może zrobił, bo jest utalentowany i po prostu przyłożył się do treningu, prawda? Więc od razu zwalanie wszystkiego, tych sukcesów, czy łączenie ich z dopingiem, myślę, że jest no, taką też wymówką czasami. Ja nie mogę być lepszy, to okej, no to może powinienem trenować ciężej, może powinienem zmienić dietę, może powinienem się regenerować więcej na przykład, znaleźć jakieś rozwiązanie, a tu od razu pojawia się taka droga, myślenie takie skrótowe, no to musi być doping, Niekoniecznie i oczywiście też, jeżeli tej kontroli antydopingowej nie ma, pojawia się ten problem, że nie ma jak tego zweryfikować i rzeczywiście mogą różne myśli się wtedy pojawiać wśród zawodników, zwłaszcza jeżeli chodzi o sport amatorski, bo jak mamy tak naprawdę posiąść tą wiedzę, czy jest wszystko w porządku i czy proces jest odpowiednio zabezpieczony, proces rywalizacji.
Tu warto dodać, że jeżeli ktoś zaczyna przyjmować jakiś lek albo suplement i nie jest pewien jego składu, to chyba może wykonać telefon, tak? Lub tak kiedyś było, że można było zadzwonić pod pewien numer i sprawdzić, czy to, co biorę dzisiaj, jest legalne.
Tak, funkcjonuje antydopingowe pogotowie informacyjne, nasz hotline, gdzie możemy się dowiedzieć na temat substancji zabronionych, czy też produktów leczniczych, które te substancje zawierają, ale też można skorzystać chociażby z takiej bazy leków, która znajduje się u nas na stronie internetowej, gdzie właśnie albo po substancji aktywnej, albo po nazwie produktu możemy znaleźć te konkretne pozycje, które zawierają substancje zabronione. Czasami może pojawia się komunikat, że nie ma danej informacji, więc to jest raczej dobra informacja, że po prostu w składzie danego preparatu nie znajdują się substancje zabronione, ale jeżeli pojawiają się jeszcze, czy mamy wątpliwości co do tego, właśnie można wykonać telefon.
Ja tu się pochwalę, że kilka lat wstecz taki telefon wykonałem, jak chyba do maratonu się przygotowywałem albo do któregoś triatlonu i nie byłem pewien, czy lek, który dostałem na grypę, czy na coś jest okej, jakiś chyba na kaszel taki bardzo mocny, to zadzwoniłem, bardzo uprzejma osoba, już nie pamiętam, czy to była pani czy pan, ale pamiętam, że była bardzo uprzejma, sprawdziła, wyjaśniła i naprawdę, słuchajcie, to nie boli, można to zrobić. Natomiast co mnie boli, to czasami takie mitologizowanie ludzi, którzy byli dopingowiczami. To znaczy dla mnie takim najbardziej jaskrawym przykładem jest Lance Armstrong, bo znam kolarzy z jego czasów, którzy jeździli razem z nim w peletonie, polskich kolarzy, którzy czasami publicznie, czasami nie, mówią dajcie spokój, to i tak był wielki zawodnik, ponieważ wszyscy wtedy braliśmy, czy wszyscy brali, wiadomo, że ja byłem ten jeden w peletonie, co nie brał i on był najlepszy, on był najszybszy, więc w ogóle miał olbrzymi talent, wygrał te Tour de France kilka razy i to, że dzisiaj go tak publicznie wychłostano, to nie jest sprawiedliwe. I akurat mówię o Lensie Armstrongu, bo naprawdę często jest ten przykład przytaczany i ja wtedy mam takie ludzie, no weźcie, co wy mówicie? Mam ochotę po prostu podejść i takiego dać slapa w twarz. Obudź się. Chłop był chyba największym oszustem dopingowym w historii sportu. I ja nie neguję tego, że on miał talent, bo pewnie miał, ale jednak z psychopatyczną wręcz konsekwencją zaprzeczał, aż się uoprył, Winfrey przyznał, ale przez lata to w ogóle niszczył ludzi, którzy mu ten doping imputowali.
To prawda, też jeszcze trzeba wspomnieć, że w ogóle Lance Armstrong zaczynał od triatlonu. Tak było, tak już w kontekście dzisiejszego naszego spotkania. Cóż, no takie myślenie pojawia się rzeczywiście wśród niektórych, ale faktycznie Lance Armstrong był przede wszystkim oszustem. Ile on razy zaprzeczał, że stosował substancje zabronione, z jaką... To dopiero była poker face. Też myślę, że jeżeli chodzi o ten wywiad u Oprah Winfrey, no to była czysta kalkulacja. On już nie był taki, powiedziałbym, takim złamanym zawodnikiem, przynajmniej nie wiem, czy pan miał okazję oglądać też serial, który wyszedł parę miesięcy temu, Lance. No nie wyglądał specjalnie na takiego, który by żałował tego, że stosował substancje zabronione. Powiem szczerze, nie wyglądał na osobę, która by żałowała, że właśnie złamała życia czy sportowe kariery wielu, wielu innym sportowcom, bo pamiętajmy, że oprócz tego, że on sam stosował doping, to on też namawiał innych do stosowania dopingu i jeżeli ktoś miał jeździć w jego grupie, to on o wszystkim decydował. To nie było tak, że dyrektor sportowy o wszystkim decydował. Lance Armstrong był bogiem po prostu i mógł wszystko. I przez długi czas mu się udawało uniknąć konsekwencji.
No zresztą jak już te konsekwencje kolarskie miał, to chyba znowu chciał wrócić do triatlonu i tam próbował coś startować, ale ostatecznie go zablokowano i zdyskwalifikowano chyba ze wszystkich sportów olimpijskich, jakoś tak.
Dożywotnio został zdyskwalifikowany przez amerykańską agencję antydopingową. Też duża kreatywność, muszę powiedzieć, ze strony USAD.
Zastanawia mnie, jaka jest pana opinia na temat tego, że ex-dopingowicze właśnie z czasów Lance'a Armstronga, z profesjonalnego kolarstwa, startują teraz w age grupach w triatlonie i to startują z powodzeniem, bo znamy Francuza Laurent Jalaberta, to jest facet, który był wyśmienitym góralem, a tak przynajmniej się wydawało właśnie gdzieś na przełomie wieków, Aleksandr Winokurow, czyli kazachski kolarz i oni dzisiaj są absolutnymi kozakami i szczerze powiem, że mimo, że na Hawajach są badania antydopingowe i chyba age grouperzy, mistrzowie świata też je muszą przechodzić, bo Marcin Konieczny nasz 8 lat temu jak wygrywał czy 7 to przechodził, z tego co pamiętam. Natomiast ja czuję niesmak, jak to się mówiło w dowcipie, niesmak pozostał. Jak widzę, że ci goście dzisiaj startują, bo ktoś może powiedzieć, dobrze, to było 20 lat temu, oni dzisiaj bawią się w uprawianie amatorskie sportu, być może robią to na czysto, mają na tyle dużą bazę z kolarstwa, że i tak być może na czysto w tych swoich age grupach będą lepsi od innych, szczególnie, że kolarstwo jest najdłuższą częścią triatlonu i tu można olbrzymią przewagę przy ich umiejętnościach wypracować. Wiem o tym, ale ja mam ten niesmak. Ciekaw jestem, jak pan, jak widzi takich gości, którzy jednak mieli te wpadki i dzisiaj się bawią i walczą ramię w ramię z amatorami i wygrywają z tymi amatorami. Czy to pana gdzieś gryzie delikatnie, czy nie?
Tutaj ja muszę podchodzić do sprawy zupełnie zawodowo w tym znaczeniu, że mają do tego prawo. Oczywiście możemy w różny sposób to oceniać. Swoje kary odbyli. Tak naprawdę, cóż, mogą dalej brać udział w rywalizacji sportowej. Rzeczywiście już no, ta łatka dopingowiczów będzie przypisana im do końca życia. Czy robią to na czysto? Jeżeli są badani podczas zawodów, na pewno przynajmniej w kontekście samych zawodów możemy później to coś na ten temat powiedzieć, czy w momencie, kiedy byli kontrolowani na zawodach, faktycznie stosowali substancje zabronione, czy też nie. Ale też pamiętajmy, że jeżeli chodzi o Ironmana generalnie, to rzadko się zdarza, żeby, ja w sumie nie słyszałem, może tak jest, natomiast nie sądzę, żeby były realizowane badania poza zawodami w okresie właśnie, że zawodnicy muszą podawać dane pobytowe i w tym nie są badani w neuralgicznym momencie przygotowań, gdzie faktycznie to stosowanie dopingu może mieć miejsce, czy to dopingu krwi chociażby, czy stosowania substancji, które dość krótko utrzymują się w organizmie, ale jednak mają przełożenie na wyniki sportowe. Więc tutaj odpowiedzi na to pytanie pewnie nie znajdziemy, ale gdybyśmy, i powiem szczerze, że to właśnie różni sport niejako amatorski od tego sportu wyczynowego, który jest mocno kontrolowany. Oczywiście mógłby być jeszcze mocniej, natomiast to wymaga ogromnych zasobów i finansowych, i ludzkich, żeby to robić.
Jakie dzisiaj są takie dyscypliny, na myśl o których się pan uśmiecha, bo wie, że ludzie tam raczej nie biorą i ten procent wpadek dopingowych jest niski? A jakie są takie, że jak się je ogląda w telewizji, to się kręci głową, bo wiesz, że pewnie ten, co wygrał, to z dużą dawką, powiedziałbym, pewności można powiedzieć, że jakoś sobie pomagał.
Tutaj akurat w każdej dyscyplinie może się coś zdarzyć. Ostatnio czytałem o przypadku w curlingu nawet. Więc były też i przypadki w szachach, w brydżu sportowym, więc naprawdę takie bardzo egzotyczne przykłady, ale przechodząc do takiego sportu bardziej fizycznego, jeżeli mogę tak to ująć, to niewątpliwie podnoszenie ciężarów było przez długi, długi czas nacenzurowanym, boks również, lekka atletyka też z powodu Rosjan. Dzisiaj bym powiedział, że jednak cały czas kolarstwo, lekka atletyka, jeżeli chodzi o pewne dyscypliny sportu, sporty walki ogólnie. Też nie zapominajmy o triatlonie, który jednak z jednej strony jest kolarstwem, z drugiej strony jest lekką atletyką, czyli biegi długie, średnie, w zależności. No pływanie akurat tutaj troszeczkę mniej, chociaż też zdarzały się przypadki dopingu wśród pływaków, ale było ich stosunkowo niewiele. Ale faktycznie ta lekka atletyka, zwłaszcza za tej ery Rosjan, była mocno, mocno podejrzana. No i dzisiaj też jest, no zdarza się chociażby właśnie w kontekście zawodników biegających maratony, mówiliśmy o Kenii, ale też jeżeli chodzi o chociażby żółty, no niestety było tak, że wiele było przypadków stosowania dopingu właśnie w dyscyplinach, konkurencjach już, przepraszam, rzutowych.
A te takie czystsze, fajne, że jest jednak spokojniej? Bo są też chyba takie sporty, w których ten doping przynajmniej w teorii wiele nie da. No ale przed chwilą pan mówił z drugiej strony, że brycz sportowy czy szachy też się zdarza. No, ja tutaj zastanawiam się, że to są jakieś bardziej na koncentrację, coś co może podnieść poziom koncentracji czy skupienia, czy na licho ten doping.
Mieliśmy takie przypadki nawet w bilardzie, gdzie były stosowane beta-blokery, substancje, które są stosowane w leczeniu kardiologicznym, które uspokajają i dają taką przewagę, że rzeczywiście może te reakcje nie są jakieś szybsze, ale nie są nerwowe, jest stabilność, powiedziałbym, w trzymaniu kija i w oddawaniu dobrych, celnych uderzeń. Tutaj tak naprawdę nie ma granic, jeżeli chodzi o powiedzenie, gdzie może być spokojnie, to znaczy zupełnie czysto. Natomiast rzeczywiście chociażby tak z polskiego podwórka, taką dyscypliną, która na pewno się wyróżnia tak też z perspektywy badań, to jest siatkówka. Bardzo niewiele mieliśmy przypadków w siatkówce. Jeżeli one się pojawiały, one miały charakter nieświadomego stosowania. W piłce nożnej różnie bywało. Na przykład często mieliśmy do czynienia z różnego, chociażby wielka afera związana z Pogonią, Siedlce, stosowanie masowe infuzji dożylnych, czyli kroplówek. Ktoś by powiedział kroplówka, jaki to doping, tak? No ale jednak regeneracyjnie działa, może zawodnika na nogi szybko postawić. Ale też jeżeli chodzi o piłkę nożną, zdarzały się przypadki właśnie stosowania kokainy czy marihuany, bardziej powiedziałbym w kontekście rekreacyjnym niż sportowym. Ale takich przypadków teraz musiałbym się zastanowić, gdzie nie było nigdy przypadku dopingowego.
Może być ciężko, czujesz, ze znalezieniem takiego sportu, albo będzie to sport niezwykle niszowy.
Tak, zapewne tak. No tutaj akurat nie w tej chwili nie przychodzi mi takie, żebym ze 100% pewnością dał znać. No bardziej pamiętam jednak te sporty, w których coś się dzieje.
No, z racji na pełnione obowiązki ciężko się dziwić. Michał Rynkowski, Polada, szef Polskiej Agencji Antydopingowej, był dzisiaj moim gościem. Dziękuję za przybliżenie tego tematu, bo myślę, że dla wielu i kwestia Roberta Karasia, i kwestia dopingu w różnych sportach to nie jest coś oczywistego, czym na co dzień ludzie żyją, a my tutaj w takiej, powiedziałbym, pigułce, ale dozwolonej, wszystko teraz przedstawiliśmy. Znaczy pan przedstawił, a ja słuchałem.
Tak, bardzo dziękuję.
Moi drodzy, to ostatni podcast przed świętami, więc ja też wam życzę wszystkiego dobrego, smacznego jajka, etc. Słyszymy się już w kwietniu. Kamil Gapiński, dziękuję bardzo, bardzo gorąco.